Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Niejeden kierownik duchowy powinien w tym momencie wyrazić swój pogląd. Szczegółowy bieg wydarzeń jasno odsłania ojciec Honorat. W długim sprawozdaniu z 1897 roku ojciec przypisuje założenie pierwszego zgromadzenia życia ukrytego pewnej cnotliwej wdowie, która w 1870 roku po śmierci męża poświęciła się razem z jedną nauczycielką wychowaniu dziewczynek. Inne osoby dołączyły się do niej. Poza pomyłką w dacie, czcigodny świadek pozwala się ponieść wspomnieniu przyjaznych uczuć, ponieważ młoda wdowa była zaledwie przelotną iskierką zapalającą ogień. Spójrzmy na rzeczy z bliska. W krótkiej notatce zapisanej w notatniku duchowym w listopadzie 1871 roku ojciec Honorat wyznaje: dziś czułem się pobudzony do modlitwy za Gliszczyńską i przyszła mi na myśl, że ta dusza mogłaby wzorem świętej Joanny Franciszki de Chantal spełnić swe pragnienia w domu. Poleciłem tę myśl Królowej Serca Jezusowego. Zofia Gliszczyńska z Podkańskich była penitentką ojca Honorata i korespondowała z nim przed śmiercią swego męża, przyjaciela kapucynów zakroczymskich. Mieszkali w swoim majątku w Nowym Dworze. Kiedy zmarł jej mąż po krótkiej chorobie, której nabawił się w czasie konnej podróży do Warszawy, 29-letnia wdowa słusznie szukała u spowiednika oparcia duchowego. Ten ostatni zatroszczył się o to, by pomóc jej pogodzić dążenia do życia bardziej gorliwego z obowiązkami rodzinnymi. Zamierzał zaproponować jej wytyczne postępowania, podobne do tych, jakie święty Franciszek Salezy podsunął baronowej de Chantal w podobnych okolicznościach. Znana jest owa stronica dzieła Filotea, czyli Droga do życia pobożnego, która stanowi poniekąd pierwszy współczesny manifest duchowości życia świeckiego, wypieranej formami nazbyt klasztornymi i mniejszymi. Biskup Genewy zauważa, że inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, panna lub mężatka. I nie dość na tym. Potrzeba jeszcze, żeby każda jednostka stosowała sposób praktykowania pobożności do swych sił, zajęć i obowiązków. Jest to błąd przeciwny wierze, wprost herezja, chcieć rugować życie pobożne z obozu żołnierskiego, z warsztatu rękodzielniczego, z dworu książąt, z pożycia małżeńskiego. Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do życia doskonałego. Mniej więcej w tym samym czasie inna osoba przybywa, aby zasięgnąć rady kapucyna. Józefa Chudzyńska, pobożna nauczycielka z pochodzenia szlachcianka, czuła, jak bardzo mocno pociąga ją życie zakonne. Lecz dokąd iść w tej pustyni klasztornej? Gdzie tu znaleźć zgromadzenie odpowiadające jej powołaniu, jeśli wszystkie są rozproszone? Czyżby trzeba opuścić ojczyznę, udać się za granicę, gdzie tyle wspólnot zakonnych szukało swojej ostoi? Ten trudny problem był wówczas na porządku dziennym, jak nam to zrelacjonuje pani Chudzyńska. Pewnego razu wezwał mnie ojciec na konferencję. Zawsze tylko do konfesjonału, gdyż z klasztoru nigdy krokiem nie wychodził. Nigdzie z nikim nie rozmawiał. Tylko w konfesjonale. Mówi mi: wiesz, moje dziecko, że trzeba bardzo gorąco się modlić. Pan Bóg czegoś chce ode mnie. Wyobraź sobie, że coraz częściej zgłaszają się do mnie dusze różnego stanu i wykształcenia, wolne, i proszą o kierunek, o wstąpienie do klasztoru, a nade wszystko mówią mi, abym im pozwolił złożyć ślub czystości. Klasztorów nie ma. Dokąd i jak te dusze kierować? Przede wszystkim za granicę odsyłać je nie godzi się, boć to owoc tutejszy, tu powinny zostać. Nie godzi się ogołacać tej ziemi z dojrzałego, najpiękniejszego owocu, który ona wydała. Co tu zostanie, gdy usuniemy dusze święte, powołane? Coś Bóg chce. Coś Bóg zaradzi. Napisałem do Przasnysza, do Klarysek i do Krakowa, do matek Felicjanek, aby mi pomogły modlitwą. Módlcie się i wy, abyśmy wyprosili światło Boże, aby Bóg objawił, co chce, abyśmy uczynili dla tych dusz. I was też wzywam, was, dusze pobożne, tutejsze, módlcie się wraz ze mną o światło i pomoc Bożą, abym wiedział, co mam czynić. Zjawisko to wówczas było już rozległe. Koźmiński stanął wobec faktu wielkiej liczby powołań przy jednoczesnym, niemal całkowitym braku instytutów, które mogłyby je przyjąć. Istniała sposobność do inicjatyw, ale ryzyko, które by trzeba tu podjąć, było niemałe. Któż więc ośmieliłby się narażać? Problem jawi się w sposób niecierpiący zwłoki. Zbyt gwałtownie, by można było sobie pozwolić na jego odkładanie. Odpowiedź niebawem narzuci się ojcu Honratowi, jak o tym mówi 23 lata później. Wtedy osoby, do których one udawały się o radę i pomoc, zaczęły zastanawiać się, czy się godzi wśród obecnych okoliczności pozwalać na to, aby dusze gorętsze kraj swój w ostatecznej zostającej potrzebie opuszczały, szukając za granicą łatwiejszego sposobu poświęcenia się Bogu. I wydawało im się najmniej stosowne, aby one jak wyrobnice szły na obczyznę, zostawiając inne na łup nadchodzącego wilka. Przeciwnie, świtała nadzieja większej chwały Bożej i pożytku dusz, jeżeli zostając w ukryciu przed światem, będą dawały innym dobry przykład i umacniały je w wierze i pobożności oraz przygotowywały do znoszenia prześladowań ze strony świata. Zaczęto więc zachęcać te dusze, aby zostały na miejscu, gdzie je Boża opatrzność umieściła, i starały się, aby to, czego nie wolno w klasztorach wypełniać, czyniły w domu, pod kierunkiem niektórych osób doświadczonych w życiu zakonnym, które ocalały z tej burzy. Liczba mnoga użyta bezosobowo w tym fragmencie zdradza nie tylko skromność autora, lecz wyraża jednocześnie ogólną sytuację, do której Koźmiński nie rościł sobie w niczym wyłącznego prawa. Chociaż sam uczepił się jej z niezwykłym zdecydowaniem, uzyskując zdumiewające rezultaty. Takie więc zlecenie otrzymała Józefa Chudzyńska i wiele innych. Polska potrzebuje was bardziej niż kiedykolwiek. Zostańcie w kraju. Otwiera się przed wami szerokie pole pracy. Ojciec Honorat sam nie wierzył, by można było zabrać ojczystą ziemię na podeszwach swych butów. Czyż nie jest to zresztą temat, który podjął współczesny mu Henryk Sienkiewicz w powieści Quo Vadis, w której przedstawił Szymona Piotra próbującego ucieczki przed prześladowaniem Nerona i spotykającego na drodze apijskiej Jezusa dźwigającego krzyż i zmierzającego do Rzymu. Jak skromne przebiśniegi zwiastują w lutym nadchodzącą wiosnę, tak pierwsza wspólnota życia ukrytego zakiełkowała cicho na ziemi polan. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.